oraz przyjaciele świętej kosztownej prawdy. Pokój Wam. Pragnę przekazać pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zboru bliźnie, którzy z różnych przyczyn nie mogli tutaj przybyć, ale prosili, aby zapewnić Was tu braterstwo i bratniej miłości do Was, ale również życzyć Wam błogosławieństwa tu na tej konwencji zbudowania i wytrwania wieży aż do osiągnięcia korony żywota. Zapewniali, że będą tutaj sercami z nami, tutaj na tym miejscu, jak również w modlitwach swoich będą tu wspominać. Dziękuję. Werset przewodni, który bracia organizatorzy nam tutaj przedstawili, mówi o, że patrzcie, czujcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas przyjdzie. Werset, który mówi o odczuwaniu, o pewnym oczekiwaniu na coś, co się miało wydarzyć. I w historii biblijnej mamy wiele takich przykładów, które właśnie mówią o oczekiwaniu. Przykładem jest Abraham, który oczekiwał na swojego syna Izaka. Oczekiwał wiele lat, 25 lat czekał na tego syna obietnicy. I ta historia nam wskazuje na coś, na co ludzie oczekują. Oczekują na Zbawiciela, oczekiwali na Mesjasza. Naród żydowski, który oczekiwał właśnie na Zbawiciela według proroctw, które były im dane. I gdy Pan się narodził, to jeden staruszek, któremu było obiecane, że nie umrze, a zobaczy Zbawiciela, to o nim Symeon i o nim właśnie Łukasz Święty napisał, że oczekiwał pociechy izraelskiej. Symeon oczekiwał pociechy izraelskiej, a Duch Święty był na nim. Zbawiciel narodził się, później rozpoczyna swoją działalność, a tak niewielu zobaczyło w Panu Jezusie Mesjasza. Temat, którym chcę się z braterstwem podzielić, zaczerpniemy z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału od wersetu 35 do 40. Nazajutrz zaś się stał Jan i dwaj z uczniów jego, a ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. I słyszeli go oni dwaj uczniowie mówiącego i szli za Jezusem. A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je ze sobą idące, rzekł do nich: czego szukacie? A oni mu rzekli: rabi, co się wykłada mistrzu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a oglądajcie. I szli i widzieli, gdzie mieszkał, a zostali przy nim onego dnia, bo było około 10 godziny. A był Andrzej, brat Szymona, Piotra, jeden z onych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli, byli za nim. Temat nasz nazwiemy: pójdźcie, a oglądajcie mieszkanie Pana. Pan Jezus rozpoczyna swoją misję. Ma 30 lat, jak tu już dzisiaj też było wspomniane. Był w wieku, w którym według przepisu zakonu taką działalność mógł rozpocząć. Przychodzi do swojego kuzyna Jana nad Jordan, aby się ochrzcić. Pamiętamy, że Jan wzbrania się. Wzbraniał się dlatego, że chrzest Janowy był chrztem pokuty. Chrztem takim obmycia właśnie z grzechu. A Jan i ludzie, którzy tam przychodzili, nic nie wiedzieli o chrzcie jako symbol śmierci. Ale Pan Jezus rzekł, przekonując Jana: zaniechaj, ustąp teraz. Może odczytamy sobie te wersety. To jest Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 13 do 17 wersetu. Wtedy Jezus przyszedł do Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: ja potrzebuję, abym był ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie. A odpowiadając, Jezus rzekł do niego: zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy go zaniechał. A Jezus, ochrzczony będąc, wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa. I widział Ducha Bożego wstępującego jako gołębice i przychodzącego nań. A oto głos z niebios mówiący: ten jest On, Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Pan Jezus został ochrzczony jako symbol Jego pełnego poświęcenia Jego życia, i to życia aż do śmierci. I był to fundament, taka podstawa nowego porządku rzeczy. Pan poświęcił to wszystko, co przysługiwało mu z tytułu, jako doskonałemu człowiekowi, z tytułu zachowania prawa zakonu. Ale wydarzyły się tutaj, odczytaliśmy, trzy rzeczy. otworzyły się niebiosa, widział ducha wstępującego jako gołębica i rozległ się głos. Wyraz niebiosa nam oznacza takie wzniosłe rzeczy duchowe, niebieskie. Została otwarta znajomość tych niebieskich zagadnień. I widział ducha Bożego wstępującego jako gołębica. Pan otrzymał ducha, gdzie w innym miejscu pisze, nie pod miarą, czyli ducha w pełni, bez ograniczeń. A gołębica była takim zewnętrznym znakiem właśnie mocy Bożej. I rozległ się głos. Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Zarówno ten głos, jak i Duch Święty wskazują na doskonałość ofiary naszego Pana, doskonałe poświęcenie i pokazuje to, co jest Panu Bogu miłe. I były to dowody, że Jezus jest właśnie tym obiecanym Mesjaszem, który był przepowiedziany przez proroków. Jan Chrzciciel świadczył, oto Baranek Boży. I słyszeli to dwa Jego uczniowie, którzy poszli za Jezusem. Pan, widząc, że idą za Nim, obraca się do nich i pyta, czego szukacie? Ci dwaj uczniowie zaskoczeni są tym pytaniem, czy oni w tym momencie wiedzieli, czego szukają. Bo na pewno byli tymi, którzy oczekiwali pociechy izraelskiej. Tymi, którzy mieli otwarte serce właśnie na przyjęcie Chrystusa. I zobaczmy, że oni nie czekali bezczynnie, bo oni dotychczas byli uczniami Jana Chrzciciela. A teraz zainteresowali się tym, o którym świadczył Jan Chrzciciel. Oni na kogoś takiego czekali właśnie. Poszli za Panem, bo chcieli Go bliżej poznać. Chcieli posłuchać, co ma do powiedzenia, co będzie czynił. Pragnęli się właśnie znaleźć blisko Pana i blisko Pańskiej działalności. Oni odrzekli, rabi, gdzie mieszkasz? Te słowa, czy to znaczy, że my chcemy Cię bliżej poznać? Pragniemy zainteresować się Twoją osobą, osobą Zbawiciela? Chcemy z Tobą porozmawiać? Mówimy, czy to była ciekawość, zainteresowanie, czy może taka wewnętrzna potrzeba ich serca? I tak jak czytamy w tej historii, jest napisane, że pozostali z Panem w tym dniu, przekonali się, że jest On długo oczekiwanym Mesjaszem. Przekonali się o tym i przekazali tą informację dalej. Bo następne wersety, 41 i 42, o tym mówią. Ten najpierw znalazł Szymona, brata swego własnego, i rzekł mu, znaleźliśmy Mesjasza, co się wykłada Chrystus. I przywiódł go do Jezusa, a wyjrzawszy na Jezus rzekł, tyś jest Szymon, syn Jonasza, ty będziesz nazwany Kiefas, co się wykłada Piotr. Zobaczmy, że gdy poznali Pana, zostali przekonani i przekazali te informacje właśnie dalej. Kim byli ci dwaj uczniowie? O jednym mamy wspomniane, bo jest wymieniony z imienia. Był to Andrzej, brat Piotra. A kim był ten drugi? Możemy przypuszczać, takie są przypuszczenia i myślę, że możemy się z takimi przypuszczeniami zgodzić, że był nim właśnie Jan, autor Ewangelii, który był bardzo skromny i w innym też miejscu, gdy o sobie wspominał, to nie podaje też swego imienia, a mówi tylko, że był to uczeń, którego Pan miłował. Ci dwaj uczniowie Jana Chrzciciela pragnęli poznać Mesjasza, o którym Jan Chrzciciel mówił, pragnęli poznać Jego naukę i też zapragnęli być blisko Niego, zapragnęli społeczności z Panem Jezusem. Ale zobaczmy, że ich pokora, ich skromność, w jaki sposób poznali się z Panem. Przecież oni mogli przystąpić bezpośrednio do Pana i powiedzieć, my jesteśmy uczniami Jana Chrzciciela, a teraz, gdy On o Tobie tu wydał świadectwo, chcemy poznać bliżej Ciebie. Tak nie uczynili. Szli spokojnie za Panem, szukali pewnej takiej sposobności, nie chcieli się narzucać. Myślę, że to jest pokazanie swojej pokory i skromności. Pan Jezus, który zauważa ich, odwraca się i pyta, czego szukacie? Innymi słowy możemy powiedzieć, czym mogę Wam służyć? Mistrzu, gdzie mieszkasz? Pan zaprasza, pójdźcie, a oglądajcie. Poszli z Panem, spędzając z Nim resztę dnia. Nie mamy wspomniane, o czym rozmawiali. Zapewne rozmawiali o tym, co o Zbawicielu mówił Jan Chrzciciel. Mu przekazywali Panu te informacje, tą swoją wiedzę. Pytali Pana o Jego królestwo, jego dzieło. Pan im odpowiadał, zapewne przedstawiał im częściową prawdę, taką, żeby na ten czas oni mogli to zrozumieć. Bo w innym miejscu mamy też wspomniane, że gdy Pan mówi do uczniów, że mam Ci wiele Wam jeszcze mówić, ale teraz znieść tego nie możecie, nie zrozumiecie tego. Czego szukacie? Pytanie. W tym pytaniu jest taka szczególna moc, aby pobudzić właśnie uczni do myślenia. I to jest takie dobre pytanie też również dla nas, czego my szukamy. Możemy je sobie postawić. Czego my szukamy? Za czym oglądamy się? Cały świat, w tym świecie, w którym na co dzień żyjemy, szuka bogactwa, zaszczytów, pewnych wpływów, sławy, wygody. My chcemy być uczniami Pana. Ale jakże często mamy też i ambicje tego świata. Te ambicje i nadzieje, które są w tym świecie. I dlatego, idąc śladami naszego Pana, starajmy się dobrze zastanowić nad tym, czego my szukamy. I każdy z nas może odpowiedzieć na to w swoim sercu, w swoich modlitwach, ale niech to będzie taka odpowiedź prawdziwa, szczera. Pan, co zapisał Ewangelista Mateusz w 6 rozdziale, 33 wersecie, mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Właściwe jest szukać Królestwa, bo złączone są z tym obietnice, zaszczyt, chwała, cześć, nieśmiertelność. I tego Królestwa nie osiągnie się na drodze niesprawiedliwości, bo niesprawiedliwość, złość, niegodziwość, samolubstwo, to wszystko prowadzi w innym kierunku. My szukamy Królestwa, to znaczy obieramy tą wąską ścieżkę samozaparcia, która tam prowadzi. I walczymy przeciwko grzechowi, wyrażamy ten sprzeciw przeciwko ciału, światu i przeciwnikowi. I zapewne ci, co szczerze tak postępują i prawdziwie szukają Pana, to znajdą Go. I będą mieć z Nim społeczność i są prawdziwie Jego uczniami. Ci mogą osiągnąć również to współdziedzictwo właśnie z Panem w Jego Królestwie. Ale poszukiwanie Królestwa przeszkadza czasami naszym ziemskim prawom, planom. Ziemskim planom. Bo to poszukiwanie Królestwa, poszukiwanie Pana, to musi kosztować nas to wszystko, co mamy. To wszystko, co posiadamy. Musimy poświęcić cały swój czas, uwagę, myśli, energię, wpływy, środki, poza tym niezbędnym do naszego doczesnego życia. Bo jeśli będziemy szukać sprawiedliwości, to znajdziemy Jego Królestwo. Bóg przewidział w swoim planie wybór nowego stworzenia. I powołał niektórych, by rozwinęli w sobie charakter na podobieństwo Jego Syna, by postępowali zgodnie z pewnymi warunkami. Ale od nas zależy, czy to powołanie przyjąć, to zaproszenie do powołania przyjąć, czy uczynić poświęcenie i dalej gorliwie postępować za Panem, aż do wejścia do Jego Królestwa. Pan Jezus powiedział, co zapisał Ewangelista Marek w 8 rozdziale, a 34 wersecie. Ktokolwiek chce za mną iść, niech samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Ale zobaczmy, to jest zaproszenie. Bo Pan mówi, ktokolwiek chce. Nie jest przymus. Ktokolwiek chce, pójść za mną. Kto chce mnie naśladować, kto chce być moim uczniem. Pan mówi, bądźcie moimi naśladowcami. Idźcie moimi śladami. A będziecie współuczestnikami nagrody, którą udzieli nam Ojciec Niebieski. Bo można iść za Panem, ale tak jak On szedł, tą samą drogą, w tym samym kierunku i do tego samego celu. Cierpliwie niosąc krzyż jako symbol zaparcia samego siebie, samoofiarowania, cierpienia, sprzeciwiania się grzechowi, unikania grzechu, a sprzeciwiania się duchom i tego świata, ciała i przeciwnika. Ale Pan mówi, że należy obliczyć koszty. Trzeba obliczyć koszty uczniostwa. I w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, a 27, od 27 wersetu mówi tak. A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Bo któż z was jest, chcąc zbudować wieżę, aby pierwej usiadłszy nie obrachował nakładu, mali też czym by jej dokończył? By snać, gdyby założył fundament, a dokończyć nie mógł, wszyscy, którzy by to widzieli, nie poczęli się naśmiewać z niego, mówiąc, ten człowiek począł budować, a nie mógł dokończyć. Jeden z uczni, który chodził za Panem, mówi, Panie, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Ale Pan wtedy mu odpowiedział, liszki mają jamy, ptaszki mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. I my również mówimy, Panie, pójdę za Tobą. Ale czasami coś mamy jeszcze do zrobienia, może coś do załatwienia. Ale Pan przestrzega nas, że żaden, który by przyłożył rękę do pługa, a oglądałby się nazad, nie jest sposobny do Królestwa Bożego. A w innym miejscu mówi, pamiętajcie na żonę Lota, która się obróciła na to, co doczesne. Przy powieści o winnej macicy Ewangelii Jana w 15 rozdziale Pan Jezus mówi, jam jest winna macica, a wyście latorośle. A dalej mówi, jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowo moje w was mieszkać będzie. Pan mówi, bądźcie wszczepieni przez wiarę, przez pokutę i zupełne ofiarowanie się. To podobieństwo, czyli wzór naszego Pana. W liście do Rzymian 6 rozdział, a 5 werset. Bo jeśli żeśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. Zobaczmy, że Biblia nam mówi, przedstawia nam pod figurą ciała ludzkiego, przedstawia nam tą łączność z Panem, Pana jako głowę członków ciała, Kościół jako członków Jego ciała. I to samo jest tu pokazane, to co żeśmy tu wspomnieli, słowa naszego Pana właśnie o tym winnym chrzewie i latorośle. Ale co to oznacza mieszkać w Chrystusie? Bo tylko ci mogą mieszkać w Chrystusie, którzy są Chrystusowi. A Chrystus znaczy pomazaniec. Ci, którzy są pod tym pomazaniem. A mieszkać oznacza, że wiarą pozostajemy w Nim, okazujemy skruchę za grzechy, poświęcamy się Panu, Jego służbie. Nasza wola zostaje poświęcona, czyli zanurzona w wolę Chrystusa. I nie będziemy czynić nic, co by się Panu nie podobało. Wtedy Duch Święty, który oddziaływa i spoczywa na każdym, kto się oddał i poświęcił Bogu, i to w zależności od tego, jakie mamy naturalne zdolności, ale też jaką jest nasza gorliwość w naszej służbie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, od 1 do 10 wersetu, opisuje nasze ziemskie mieszkanie i nasze niebieskie mieszkanie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 1 wersetu. Wiemy bowiem, że jeśli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, dom nierękoma urobiony, wieczny w niebiesie. Albowiem w tym namiocie wzdychamy, domem naszym, który jest z nieba, żądając być przyobleczeni. Jeśli tylko przyobleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy. Bo którzyśmy w tym namiocie wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota. A ten, który nas ku temuż właśnie przygotował, jest Ci Bóg, który nam też dał zadatek ducha. Przetoż mając zawsze ufność i wiedząc, że póki mieszkamy w tym ciele, pielgrzymujemy od Pana, bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie. Lecz ufamy i wolimy raczej wynieść z ciała, a iść na mieszkanie do Pana. Przetoż też usiłujmy, bądź w ciele mieszkamy, bądź z ciała wychodzimy, onemu się podobać. Albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego, co czynił lub dobre, lub złe. Te słowa są napisane do nowego stworzenia. I wskazuje tu nam na tą nową wolę jako nowe stworzenie. Dawne ciało przedstawia tu nam apostoł jako przybytek, jako namiot, który nas nie zadawala. ale jest lepsze jak nic. Namiot, który jest niedoskonałym mieszkaniem dla nowego stworzenia, który nas nie zadowala. Mieszkanie tymczasowe, a my tęsknimy za tym domem uczynionym nie ręką ludzką, lecz boską. Oczekujemy tego nowego domu. Tęsknimy za tym doskonałym ciałem, które, jeżeli będziemy tego godni, otrzymamy przy zmartwychwstaniu, przy pierwszym zmartwychwstaniu. I będzie to mieszkanie, które Pan obiecał przygotować dla nowych stworzeń. I teraz często wzdychamy w ciele, w tym tymczasowym domu pielgrzymki. Chcemy czynić dobrze, ale to zło, które jest obecne wkoło nas, nam przeszkadza. Musimy je zwalczać i pokonywać. Ale wzdychamy do podobieństwa z naszym Panem, jak mówi to apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 23 wersecie, że wzdychamy oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Ale tak jak odczytaliśmy tu w tym liście do Koryntian, że nie pragniemy pozostać bez mieszkania, bez ciała, bez okrycia. I wzdychamy i czekamy na ten poranek zmartwychwstania, aby być przyobleczeni tym domem z nieba. Nasze nowe, doskonałe, trwałe ciało, nasze mieszkanie. Tęsknimy do tego czasu, do narodzin w pierwszym zmartwychwstaniu, właśnie w doskonałym ciele. Bóg jest tym, który przygotowuje nas do tego, dając nam zadatek Ducha Świętego. Nasz nowy umysł, nowa wola, która spodzona jest Duchem Świętym, Słowem Prawdy, poczytane są, uznawane jako nowe stworzenie, jako początek. I to będzie udoskonalone w boskiej naturze, gdy dopełni się pierwsze zmartwychwstanie. Ten Duch Święty, który dany jest nam w obecnym czasie, jest takim zadatkiem, przedpłatą, rękojmią tego, czego się spodziewamy, o co zabiegamy, o co się staramy. Apostoł mówi, że póki mieszkamy w tym ciele, póki ciało jest naszym domem, tak długo, jeżeli byśmy się czuli z tego zadowolonymi, to pielgrzymujemy od Pana. Nie do Pana, ale od Pana. Bo chodząc z Bogiem, czujemy się tu na ziemi jako pielgrzymi. Jako obcy, a szukamy lepszego odpoczynku, lepszego domu, który Pan przygotował tym, którzy Go miłują. I odnosi się do tych, tak jak tu w tym 7 wersecie pisze, którzy chodzą wiarą, a nie widzeniem. Ufamy w pełni Panu Bogu i z radością kroczymy tą drogą. I wolimy wyjść z ciała, będąc właśnie, przebywać poza domem, jako bezdomni, pielgrzymi, obcy na tej ziemi, a iść na mieszkanie do Pana. Być w domu Pana i mieć właśnie z Nim duchową społeczność. I my również pytamy, nauczycielu, gdzie mieszkasz? A Pan zaprasza. Chodźcie, oglądajcie. My usiłujemy podobać się Panu, aby właśnie można było otrzymać tę łaskę, to błogosławieństwo, aby się cieszyć Jego społecznością. Pragniemy być przez Niego przyjęci. Ale Pan nas doświadcza, sprawdza, próbuje, aby się przekonać, czy faktycznie, prawdziwie miłujemy Go, czy miłujemy to, co służy sprawiedliwości. I to określenie naszych ciał jako mieszkań odnosi się tylko do świętych nowych stworzeń w Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 10-11 werset mówi tak. Ale jeśli Chrystus w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez ducha swego, który w was mieszka. Bóg nie zna nas według ciała, ale według ducha nowego zmysłu, zmysłu Chrystusowego. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 9 rozdziale, a 24 wersecie pisze nam, że Pan udał się do nieba, aby wstawić się za nami przed oblicznością Bożą. Pan, który przyczynia się za nami, stawia za nami wartość swojej zasługi. Aby przykryć nasze niedoskonałości, Pan przypisuje nam swoją zasługę. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale pierwsze trzy wersety. Niech się nie tworzy serce wasze, wieście Boga i nie wieście. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania, a jeśli nie, wżdybym wam powiedział. Idę, aby wam zgotował miejsca, gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli. Zbliżał się koniec misji naszego Pana, tej ziemskiej misji. Nadchodzi moment rozstania z uczniami. Pan stara się przygotować swoich uczniów na czas rozłąki. I mówi, niech się nie trwoży serce wasze. Pan używa takich słów odpowiednich do takiego momentu, do okoliczności, które są nasycone wielką miłością, troską, ale też zachętą i takim spojrzeniem w przyszłość. My teraz wiemy, że odejście Pana było celowe, konieczne. Odszedł, by ofiarę swego doskonałego życia przedstawić Bogu i stać się orędownikiem dla Kościoła, przypisując mu właśnie swoją zasługę. Pan mówi, że w domu Ojca jest wiele mieszkania. Biblia nam dostarcza wiedzę o dwóch miejscach bytu i określa je jako niebo i ziemię. Są to dwa działy domu Ojca. I rozumiemy, że pod określeniem niebo znajduje się właśnie świat duchowy. Tam mieści się stolica Boża, miejsce Jego władzy. A pod określeniem ziemia kryje się glob ziemski, który Bóg stworzył po to, aby żył człowiek. Czyli egzystencja, przygotował warunki dla egzystencji człowieka. Czyli stan ludzki jest jednym z wielu mieszkań w domu Ojca, na którym Bóg sprawuje pieczę. Ale stan istot duchowych jest wyższy od stanu człowieka. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Żydów w 2 rozdziale, 6-8 wersetu. I świadczył ktoś na niektórym miejscu, mówiąc, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz. Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i postanowiłeś go nad uczynkami rąk twoich. Wszystkoś poddał pod nogi jego, a poddawszy mu wszystko, nic nie zostawił, co mu poddane nie było. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddane było. Człowiek Adam, który bardzo krótko cieszył się chwałą i dostojeństwem swojej doskonałości, utracił ją z chwilą nieposłuszeństwa. Jednak mimo swej doskonałości był w swej naturze mniejszym od natury duchowej, jaką posiadają aniołowie w niebie. Następny werset w tym liście do Żydów w 2 rozdziale, 9, mówi o naszym Panu. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Pan, który za wszystkich śmierci skosztował. Pan odchodząc mówi, że idę przygotować wam miejsce. Te, które wspomnieliśmy tutaj miejsca, one już były. Te były dotychczasowo. A Pan miał iść i przygotować dodatkowe miejsce, takiego miejsca, którego jeszcze nie było w domu Ojca. W tym celu nasz Pan udaje się do Ojca, zajmuje się przygotowaniem. Szczególne miejsce, bardzo zaszczytne. Miejsce, które oznacza stan chwały, w jakim znajdować się będą członkowie Kościoła, gdy zwyciężą. Ja braterstwu nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić tej chwały, która czeka dla zwycięzców wieku Ewangelii. Możemy mieć jakieś wyobrażenie, ale czy ono jest prawdziwe i czy ono jest pełne? Mogę jedynie odczytać to, co na ten temat mówi apostoł Jan. W swoim pierwszym liście, a w 3 rozdziale, a 2 wersecie mówi tak. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się On objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. I tak wierzymy, że podobni będziemy, jeżeli będziemy zwycięzcami. I ujrzymy Pana w chwale. Brat Russell w 6 tomie wykładów Pisma Świętego na stronie 497 w tym starym przekładzie napisał tak. Aby nadawać się do któregokolwiek miejsca w domu Ojca naszego, mającego wiele mieszkania, wszyscy musimy przestać być dziećmi gniewu, a stać się dziećmi miłości, zmieniwszy się z chwały w chwałę przez Ducha Pana naszego, przez Ducha miłości. Nasz Pan był zobowiązany dostarczyć wszelkich gwarancji, aby to nowe miejsce w domu Ojca było przygotowane. Przygotowane jako nagroda dla zwycięskiego Kościoła. Nagroda, która ma być udzielona właśnie zwycięskiemu Kościołowi przy końcu tego wieku, w czasie, w której obecności Pana. I Bóg sam otwiera tą możliwość zamieszkania w Jego domu nowej rodziny, nowych stworzeń w Jezusie Chrystusie. Ale co trzeba było uczynić, aby to miejsce dla zwycięskiego Kościoła było gotowe? Dzieło ofiary naszego Pana, i to dzięki Jego posłuszeństwu, jak mamy wspomniane, i to aż do śmierci krzyżowej. To właśnie On dostarczył cennych wartości, które będą działać na korzyść Jego naśladowców. Te cenne wartości Jego ofiary, które Pan w pierwszym rzędzie przypisuje swoim naśladowcom. Pan Jezus często wspominał o chwale i dostojeństwie urzędu, jakiego mieli dostąpić Jego naśladowcy. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 32 werset, mówi: upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Również to, co apostoł Piotr mówi w drugim liście, w pierwszym rozdziale, 4 wersecie: wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, boskiej natury. Przecież to jest coś pięknego. Ale Pan mówi: przyjdę znowu. Pan miał przyjść ponownie. Lecz czas tego przyjścia był okryty tajemnicą. Wierzymy, ja wierzę, że Pan jest obecny i że Pan już realizuje swoją obietnicę: wezmę was do siebie. I z mocy pierwszego zmartwychwstania skorzystać mieli w pierwszej kolejności ci, którzy zasnęli w Chrystusie przed Jego drugim przyjściem. A żyjący zaś w czasie, w której obecności, stopniowo mieli dołączać, jak to apostoł Paweł określił, w okamgnieniu do tych, którzy zostali wzbudzeni i znajdują się z Panem. Mówię o tym list do Tesaloniczan, pierwszy list, 4 rozdział, 13 wersetu. Mamy takie zapewnienie, że Pan odchodząc powiedział też: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Bo Pan będzie, Pan służy przez cały bieg Ewangelii, służy przez wylanie Ducha Świętego na członków Kościoła. Tam nas, to jest 14 rozdział Ewangelii Jana, 18 werset. Tam werset 23 tego rozdziału mówi, że przyjdziemy, ja i Ojciec mieszkanie u Niego uczynimy. Ten Duch Święty, który jest tu przedstawiony jako moc Boża, duchowa energia, która pokazana jako Duch Ojca i Syna. I tu określenie jest takie, że wzmacniają, prowadzą, pocieszają Kościół przez Ducha. Pan, gdy odchodził już po zmartwychwstaniu, to do swoich uczniów powiedział: a oto jam jest z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Wierzymy, że to nie jest cieleśnie, ale właśnie przez Ducha Świętego jest ze swoimi wiernymi naśladowcami, aby błogosławić, aby pocieszać, aby wzmacniać nas, utrzymywać społeczność. Nie jesteśmy teraz sami, bo towarzyszy nam ten, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Żydów w 13 rozdziale. Ten, który obiecał: nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Mamy to zapewnienie. Ta modlitwa arcykapłańska 17 rozdziału Jana. Chciałbym tu wspomnieć na trzy wersety z tej modlitwy. Na werset 9, 20 i 24. Jak za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał, bo Twoi są. A nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie. Ojcze, któreś mi dał, chcę, abym gdzie ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, albowiemeś mnie umiłował przed założeniem świata. Pan mówi, aby gdzie ja jestem i oni byli ze mną. Taka była prośba za swoimi naśladowcami, za cały Kościół wieku Ewangelii. Ale ktoś powie, jak to możliwe, żebyśmy my byli tam, gdzie jest Pan? Przecież Pan był zawsze w doskonałej harmonii w społeczności z Ojcem. Jako Syn, który był Bożym podobieństwem. Ale z nami jest inaczej. Byliśmy grzesznikami. Zapewne nie było w nas nic takiego, co by było godne tej pełnej miłości Pana Boga. Ale zostaliśmy usprawiedliwieni, oczyszczeni. Ale nasze gliniane naczynia są niedoskonałe. Pan jednak czyta w naszych sercach. Widzi tam doskonałe nasze intencje, zamiary, zamierzenia, pragnienia. I widzi nasze usiłowania. Te nasze czasami niedoskonałe próby przezwyciężenia niedoskonałości. Nieudolne, ale próby. Czasami staramy się czynić Bożą wolę, z pokorą polegając na Jego opatrzności. I dobrze, że Bóg uznaje w nas właśnie te dążenia, a nie pełni realizacji. Te dążenia, usiłowania i intencje Bóg uznaje za godne Jego miłości. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, a szóstym wersecie, kto mówi, że w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam także chodzić. Zostaliśmy zaproszeni, aby stać się członkami ciała Chrystusowego. Aby tam wejść, trzeba skorzystać z tego zaproszenia, poświęcić się, uczynić chrzest w śmierć Chrystusa, wyrzec się swojej woli, przyjąć wolę Bożą. Jest to wtedy, gdy pragniemy iść śladami Jezusa i być Jego uczniami. I to, co apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że zostajemy pogrzebani przez chrzest w śmierć, powstajemy, aby w nowości żywota chodzić. Otrzymanie Ducha Świętego oznacza przyjęcie nas przez Ojca Niebieskiego. Zamieszkać w Chrystusie. To oznacza żyć i postępować według wzoru Pańskiego. Czyli Pan zawsze czynił wolę Bożą. I to oznacza postępowanie właśnie w świętobliwości, w zupełnym posłuszeństwie Bogu, w opozycji do grzechu. I kto postępuje tak, jak postępował Jezus, ten żyje w zgodzie ze Słowem Bożym i Jego wolą. Ale czasami polegamy na swoim naszym wyrozumieniu. Czasami wiemy lepiej, co jest dla nas dobre i korzystne. Czasami próbujemy też nagiąć Słowo Boże do naszego postępowania. Szukamy jakiegoś potwierdzenia, żeby nasze postępowanie usprawiedliwić. Ale nie tak ma być. To Słowo Boże ma mieszkać w nas i ono ma kierować naszym życiem. A nie, żebyśmy my próbowali kierować Słowem Bożym. Pan Jezus powiedział, że nie przyszedłem czynić wolę moją, ale wolę Ojca, który mnie posłał, a wszystko napisano w księgach. I tak ma być z nami. Powinniśmy zamieszkać w Chrystusie, chodzić tak jak On postępował, być gotowymi czynić to, cokolwiek napisano w księgach. Ale to jeszcze nie, żeby to było z przymusu, ale ochotnie. Zwrotestwo, wracając do tej historii właśnie z tymi uczniami, którzy poszli za Panem, nasuwa się pytanie, dlaczego Jezus wrócił nad Jordan. Bo jest tam napisane, że nazajutrz zaś stał Jan i dwoje uczniów jego. I Pan wrócił się nad Jordan. Pan wrócił się nad Jordan, bo tam przychodziło wielu wartościowych ludzi, którzy potrafili widzieć swoje grzechy i chcieć odmiany, chcieć się oczyścić. Pragnęli zbawienia, pokutowali. Bo przecież Jan Chrzciciel nawoływał, przynoście owoce godne pokuty. Byli tam również uczniowie Jana, z których wielu stało się uczniami naszego Pana. Tu właśnie nad Jordanem Pan rozpoczął wybór uczni, apostołów. W tym miejscu Pan rozpoczął, możemy powiedzieć, że rozpoczął zakładać podstawę Kościoła wieku Ewangelii. Mistrzu, gdzie mieszkasz? Pójdźcie, a oglądajcie. I było to zaproszenie dla Jego naśladowców. I tam, w tej historii, Andrzej i Jan poszli za Panem. Byli Jego pierwszymi uczniami. Poszli, zobaczyli i zostali z Panem. I było to zaproszenie, aby ich przygotować do przyjęcia łaski wysokiego powołania. I zapewne nie chodziło tutaj o to, że tak jak teraz niektórzy, ktoś ma nowe mieszkanie, czy wybuduje dom, zaprasza gości i pokazuje ten dom. To nie o to tutaj chodziło. Nie chodziło tu o mieszkanie, dom. Mistrzu, gdzie mieszkasz, ale gdzie przeżywasz swoją wiarę, gdzie rozmyślasz, gdzie masz społeczność z Bogiem w modlitwie. O tym świadczy miejsce, gdzie mieszkasz. Bo przecież Pan na innym miejscu powiedział, że nie ma, na tej ziemi to nie ma, gdzie by mógł głowę skłonić. Możemy zadać sobie tylko takie pytanie i popatrzeć na nasze mieszkania. Czy my w naszych mieszkaniach mamy takie ulubione miejsce do modlitwy, do czytania, do rozmyślań nad Słowem Bożym? Czy mamy takie ulubione miejsce? Słowo uczeń oznacza tego, co naśladuje swojego nauczyciela. My uznajemy Chrystusa za nasz wzór, za naszego nauczyciela. A Pan nas uczy tych chwalebnych rzeczy, do których Bóg zaprasza nas w Jezusie Chrystusie. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, powinno to być potwierdzone naszym życiem. I powinniśmy, tak jak to święty Jan mówi, tak chodzić, jak On chodził. Ale znowu się nasuwa pytanie, Pan był doskonały w tym, a my, będąc niedoskonałymi, nie dorównamy. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy w ciele, ale w duchu. Bóg nie patrzy na nasze niedoskonałe ciała. Bóg patrzy na nowe stworzenie. Bóg uznaje nasze ciała za umarłe, a liczy się to, co nowe. Ten zarodek Ducha Świętego, który nam jest dany, on może nie zawsze jest widoczny na zewnątrz, ale on tam jest, on się rozwija w nas. Rozwija się w naszych sercach. Mamy postępować śladami naszego Pana i Wodza tak ściśle, jak jest tylko to możliwe. Mimo tego, że w naszych niedoskonałych ciałach nie zawsze nam to dobrze wychodzi. Bo Pan był doskonałym tak w duchu, jak i w ciele. Ale mamy postępować, tak jak już wspomnieliśmy, po tej samej drodze, w tym samym kierunku, ku temu samemu celowi, co Jezus. I gdy będziemy czynić tak codziennie i wiernie aż do śmierci, możemy osiągnąć tą nagrodę i znaleźć się w mieszkaniu Pana. Jaka lekcja z tego dla nas, jaką nowych stworzeń wynika. Po pierwsze, to co wspomniałem na początku, ta pokora i skromność tych uczni w zapoznaniu się z Panem. Niech to zawsze będzie z nami. Pokora i skromność. Po drugie, ich pragnienie, aby poznać Pana. Aby otrzymać to, co Bóg przygotował dla wierzących. I możemy wtedy wiedzieć, że takich Pan łaskawie przyjmie i zaprosi do swojego mieszkania. Pójdźcie i oglądajcie to zaproszenie do zamieszkania z Panem w jego Królestwie. My już teraz to mieszkanie, to Królestwo oglądamy, otrzyma naszej wiary poprzez Słowo Boże i Boże obietnice. Tym mieszkaniem będą chwalebne ciała nasze, gdy zwyciężymy, gdy będziemy godni pierwszego zmartwychwstania. I tak jak odczytaliśmy, że podobni Mu będziemy i ujrzymy Go, jako jest. I tam, nad Jordanem, Pan rozpoczął zakładać się Kościoła. My żyjemy w czasie, gdy ta budowa Kościoła się kończy. Ostatni członkowie są zabierani do Pana w okamgnieniu. Ale Pan Jezus zaprasza. Cały czas zaprasza, chodźcie i oglądajcie. A czy się tam znajdziemy? Tak wiele zależy od nas samych. Ale Pan zawsze zapewnia, usiłujcie. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało jest, ich jest, którzy ją znajdują. Piękny psalm 27, 4 werset, gdzie Dawid powiedział, o jedną rzecz będę prosił Pana i tej szukać będę, abym mieszkał w domu Pańskim na wszystkie dni żywota mego. I początkowo, gdy przygotowywałem ten temat, chciałem tym wersetem zakończyć, życząc braterstwu tego zamieszkania w domu Pana. Ale ja chcę Wam życzyć coś więcej. Bo zobaczmy, jeżeli chcemy być mieszkańcami jakiegoś miejsca, tak jak teraz wielu z młodych ludzi wyjeżdża gdzieś za granicę, szuka pracy, lepszego życia, to musi tam się najpierw udać, tam najpierw zamieszkać, prawo pobytu, prawo pracy, ewentualnie obywatelstwo. A Pan Bóg tak urządził, że możemy się stać obywatelami Jego Królestwa, mieszkańcami Jego Królestwa, nie mieszkając w Nim uprzednio. Ale czy my tylko mamy być mieszkańcami tego Królestwa? Święty Jakub w 2 rozdziale swego listu, a 5 wersecie mówi tak. Bóg obrał nas, abyśmy byli dziedzicami tego Królestwa. Czy jest różnica między dziedzicem a mieszkańcem? Apostoł Paweł tłumaczy w liście do Galatów w 3 rozdziale tą zależność między Abrahamem, Izakiem i Chrystusem. W to w trzecim rozdziale, w tym ostatnim wersecie 29 mówi tak: jeśliście Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzica. Możemy być tylko mieszkańcami, ale dziedzicem jest ten, który zasiada na tronie, który posiada władzę. Dziedzic zasiądzie na jego tronie. Chrystus i Kościół posiądą królestwo i będą panować. Tak jak Pan powiedział, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej. I tego Wam, braterstwo, życzę, abyście mogli z Panem usiąść na stolicy chwały, co również sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.
Drodzy braterstwo, dziękujemy bratu za rozważania, ale jak zauważamy, to całe Pismo Święte jest pełne zachęty. Całe Pismo Święte prosi człowieka, aby się zastanowił nad samym sobą, zaprasza do społeczności z Bogiem. I Biblia pisze: pójdźcie, kto chce, niech bierze darmo. Jeżeli byście jeszcze dzisiaj ten głos usłyszeli, to nie zatwardzajcie waszych serc. Pan Jezus zachęcał: bierzcie, jedzcie. Bierzcie i pijcie. On prosił nie za światem, ale prosił za tymi, jak mówi, któryś mi dał. Apostoł Paweł również prosił: proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, jaka jest, która jest wola Boża, która jest wola dobra, która jest przyjemna i która jest doskonała. Patrzcie i czujcie, mówił brat, przez godzinę. Jeszcze się módlcie, jak wisi nasze hasło. Czujcie, patrzcie i módlcie się, póki się dziś nazywa. Chodźcie i oglądajcie sprawy. Chodźcie, oglądajcie mieszkanie Pana. Pełno zachęty. I od nas tylko, braterstwo, zależy, jak odpowiemy na te wezwania i prośby. Czy skorzystamy z tego zaproszenia? Czy pozostaniemy na nie obojętni? I czasem zaśniemy wraz z tymi, co już śpią tej nocy, jak wcześniej o tym czytaliśmy. Chodźcie, oglądajcie mieszkanie Pańskie. Proszę braterstwa, będziemy mieli teraz przerwę obiadową, a przed tą przerwą jeszcze chciałbym zapytać, ponowić pytanie, czy są wśród braterstwa tacy, którzy chcieliby swoje poświęcenie pokazać przed wieloma świadkami, bo tak jak już mówiłem, braterstwo, organizatorzy tej konwencji przewidzieli taką możliwość i chciałem jeszcze raz zapytać. Jeżeli tacy są, to proszę nie są o podniesienie ręki. Nadal na tej sali nie widzę. Brat mi potwierdza, że na tej drugiej sali też nie. W związku z powyższym zakończymy nasze rozważania pieśnią i modlitwą, a proszę brata Pawła o przeprowadzenie pieśni.
Na zakończenie zaśpiewałem pieśń pod numerem 294. Bezpieczne, ciche miejsce znam. Pieśń pod numerem 294.